Od chwili pojawienia się na świecie człowiek czuje się zagrożony upływem czasu. Fugit irreparabile tempus, czyli czas bezpowrotnie ucieka, mówił Wergiliusz. Czas upływa i nieubłaganie wiedzie nas ku śmierci. Ludzie naszej epoki doświadczają niewątpliwie przyspieszenia historii. Mówi się o wieku szybkości. Wokoło daje się słyszeć wołanie: nie mam czasu. Pomyślmy w tym momencie, ile razy w ciągu dnia wypowiadamy te słowa: ja nie mam czasu. Wydaje się, że współczesny człowiek stracił panowanie nad czasem i nie jest jego panem. Czas ucieka nam między palcami. I w tym kontekście możemy postawić pytanie, czy Kościół, a zwłaszcza liturgia Kościoła, która jest celebrowana w czasie, może w jakiś sposób pomóc człowiekowi w opanowaniu czasu. Podejmujemy katechezy rozważania o roku liturgicznym, bo chcemy w tych katechezach ukazać, że rzeczywiście Kościół, a zwłaszcza liturgia Kościoła, rozwiązuje nam zagadkę czasu i pozwala spojrzeć bardzo optymistycznie na czas, który po ludzku ucieka, którego po prostu nie mamy. Konstytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium cały piąty rozdział poświęca na zagadnienie związane z przeżywaniem roku liturgicznego. Stwierdza między innymi: Święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek obchodzić w czcigodnym wspomnieniu zbawcze dzieło swego boskiego Odkupiciela przez cały rok w ustalonych dniach. Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od wcielenia i narodzenia, aż do wniebowstąpienia, do dnia zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego. To cytat z Konstytucji Liturgicznej Sacrosanctum Concilium nr 102. Rok liturgiczny jest świętowaniem zbawczych wydarzeń z historii zbawienia, a szczególnie z życia Jezusa Chrystusa. Stąd rok liturgiczny jest jednym z najistotniejszych elementów tworzących kult Kościoła. Liturgia Kościoła jest celebrowana w określonym czasie i w określonej przestrzeni. Tak musi być, ponieważ jednym z uczestników liturgii jest człowiek, którego życie osadzone jest w czasie i przestrzeni. Czas należy do fundamentalnych wymiarów bytu człowieka. Rok liturgiczny, rozumiany jako świętowanie zbawczych wydarzeń z historii zbawienia, z historii Jezusa Chrystusa, nie jest jakąś konkurencją do tak zwanego roku kalendarzowego czy cywilnego. Te dwie rzeczywistości, choć zdecydowanie różne, w jakiś sposób się przenikają i uzupełniają. Człowiek w swoim życiu doświadcza czasu naturalnego i jednocześnie czasu świętego. I właśnie będziemy chcieli w czasie tych katechez odkryć, w jaki sposób ten czas święty wpisuje się w bieg czasu naturalnego. Może na początku spróbujmy podać definicję czasu, choć nie jest to łatwe, bo trudno podać jednoznaczną definicję czasu. Ogólnie mówi się, że czas to trwanie zjawisk i zdarzeń będące przedmiotem badań. W naukach przyrodniczych czas jest miarą trwania zjawisk, zdarzeń zachodzących w świecie abiotycznym i biotycznym. Stanowi długość przedziałów między zdarzeniami w świecie. Natomiast w filozofii czas to miara zmiany, wyrażana za pomocą przysłówków wcześniej, później, lub też miara istnienia bytu. W psychologii czas to przeżywanie trwania zdarzeń lub ich przemijania. Z kolei dla nauk historycznych czas to trwanie życia oraz działalności jednostek i społeczeństw. Na przestrzeni wieków, w zależności od cywilizacji i kultur, istniały różne koncepcje czasu. I tak, starożytni Grecy i Rzymianie nie znali pojęcia czasu czysto abstrakcyjnego. Oni żyli czasem wypełnionym i skoordynowanym przez powracające cykliczne wydarzenia. To możemy nazwać cykliczną koncepcją czasu. Natomiast Żydzi akceptowali linearną koncepcję czasu. Czas linearny to tocząca się historia, w której objawia się Bóg. To czas wiary i nadziei związanej z wydarzeniami dokonywanymi przez Boga. On prowadzi swój lud do czasów ostatecznych, czasów mesjańskich. tej koncepcji czas ma swój początek i będzie miał swój koniec. Natomiast Indie oraz częściowo Chiny pojmowały czas ahistorycznie. Wiąże się on z teorią wiecznego powrotu. Świat się powtarza, chociaż następują po sobie inne numerycznie czasy, ale jeden jest powtórzeniem drugiego. Między cyklami czasu nie ma związku przyczynowego. Również w Biblii znajdujemy bardzo realistyczny traktat o czasie. Starożytny mędrzec Kohelet napisał: wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Jakże bardzo realistyczny jest ten biblijny traktat o czasie. Możemy również wyróżnić różnego rodzaju formy czasu. I tak najpierw mamy czas natury. Jest to czas zdeterminowany przez powtarzanie się i cykliczność. Nazywany jest także czasem kosmicznym. Ten czas uwarunkowany jest obiegiem Ziemi wokół Słońca, czyli mamy tak zwany rok solarny. Potem obiegiem Księżyca wokół Ziemi, okres miesiąca oraz obrotem Ziemi wokół własnej osi, zjawisko dnia i nocy, trwające 24 godziny. Inną formą czasu jest czas sakralny. To czas naturalnie religijny, związany z określonym bóstwem. Naturalnie religijny człowiek czasów antycznych w regularnym następstwie roku, miesięcy, tygodni i dni widział dar ponadnaturalnych potęg kosmicznych. Święto dla ludzi pierwotnych było czasem włączania się w boski czas, czas początku, czas oryginalny. W ważnych momentach ludzkiego życia, na przełomie lat i znaczących pór roku, celebrowano specjalne ryty, tak zwane ryty przejścia, które zawsze związane były z określonym bóstwem. Kolejną formą czasu jest tak zwany czas biblijny. Widać tu przede wszystkim interwencję i działanie Boga. Bóg, objawiający się w historii, czyli w czasie, wychodzi na spotkanie człowieka. Cały ten czas jest czasem świętym, ponieważ jest nieustannie wypełniony zbawczym działaniem Boga. W czasie biblijnym liczą się wydarzenia, które są samoobjawieniem się Boga. Tu nie tyle są ważne konkretne daty, tak jak w historii, ale ważne jest to, że Bóg się objawia, że Bóg przychodzi, że Bóg daje się człowiekowi poznać. Ten biblijny czas nazywany jest po grecku kairos. W tym czasie historia ma swój początek. Jest to, czy było to, stworzenie świata. I będzie miała swoje zakończenie, czyli niebieskie Jeruzalem, powtórne przyjście Chrystusa w chwale. Między początkiem i końcem jest teraźniejszość. Kolejna forma czasu, bardzo bliska każdemu z nas, to czas Jezusa. To także możemy mówić o pełni czasu. Jezus po powrocie z pustyni, gdzie przebywał 40 dni poszcząc, powiedział następujące słowa: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tajemnica wcielenia to tajemnica wejścia Boga w czas. Bóg, który jest wieczny, będący poza czasem, wkroczył w czas, stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Dzieło Chrystusa można nazwać temporalizacją Boga, czyli wejściem Boga w ludzki czas. Bóg pozwolił ograniczyć się ludzkiemu czasowi. Ale trzeba jednocześnie dodać, że dzięki temu wydarzeniu wraz z Jezusem rozpoczął się nowy czas. I ten czas możemy nazwać czasem chrześcijańskim. Jest on ściśle związany z czasem Chrystusa. Od wcielenia i od misterium paschalnego Chrystusa żyjemy w czasach ostatecznych. Dla chrześcijanina, czyli dla człowieka wierzącego w Chrystusa, czas nabrał nowego znaczenia. Rozpoczęło się wieczne dziś. W chrześcijańskim teraz i dziś zamyka się cała historia, czyli cała przeszłość. przyjście Chrystusa i dokonane dzieło zbawienia. W tym jest także cała przyszłość, czyli powtórne przyjście Chrystusa. Chrześcijanin żyjący dziś, teraz, żyje jednocześnie pamięcią i oczekiwaniem. W chrześcijańskiej teraźniejszości mieści się to, co było kiedyś i to, czego oczekujemy, co nadejdzie. I w końcu mamy czas Kościoła. To czas pomiędzy pierwszym przyjściem Jezusa, a Jego powtórnym i ostatecznym przyjściem. To jakby drugi Adwent, czyli czas oczekiwania na drugie przyjście Jezusa. Przez chrzest każdy chrześcijanin włącza się w czas Jezusa, w Jego trwanie. Czas Kościoła aktualizuje czas Chrystusa przez celebrację liturgii, a zwłaszcza Eucharystii oraz świętowanie niedzieli jako tak zwanego Dnia Pańskiego. O niedzieli więcej powiemy w następnych katechezach, bo jest to dzień wyjątkowy, szczególny, dzień, który możemy nazwać dniem tożsamości chrześcijańskiej. Czas Kościoła rozpoczął się w dniu zesłania Ducha Świętego. To kościelne doświadczenie czasu ma swego rodzaju charakterystyczne cechy. Przede wszystkim czas Kościoła to czas obecności Chrystusa zmartwychwstałego i uwielbionego. I mówimy tu o obecności realnej, rzeczywistej. Ta obecność w sposób szczególny jest obecna i możemy ją przeżywać, możemy jej doświadczać w Eucharystii, ale nie tylko. Dalej, teraźniejszość czasu Kościoła jest określona przez przeszłość i przyszłość. Tak zwana anamneza liturgiczna, czyli wspomnienie, to nie tylko wspominanie myślą, pamięcią, ale to jednocześnie uczestnictwo w przyszłości. To aktualizacja tego, co było. Wcielenie i misterium paschalne jest pełną akceptacją przez Boga, Stwórcę dzieła rozpoczętego w stworzeniu. Czas Kościoła jest integralną częścią historii zbawienia. Jest to czas relacji człowieka z Bogiem i budowaniem relacji z drugim człowiekiem. Jest to czas, w którym mamy okazję, mamy szansę realizować największe przykazanie, które zostawił nam Chrystus. Przykazanie miłości Boga i bliźniego. I w końcu ten czas Kościoła jest czasem walki. Walki o przyjęcie Chrystusowego zwycięstwa przez całe stworzenie. Zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii wszystkim narodom. Tak, by wszyscy ludzie mogli poznać, mogli doświadczyć miłości, jaką okazał Bóg w Jezusie Chrystusie. I to wszystko dokonuje się w czasie Kościoła, w tym czasie, w którym my teraz żyjemy. Powiedzieliśmy wcześniej, że rok liturgiczny jest świętowaniem zbawczych wydarzeń z historii zbawienia, a szczególnie z życia Jezusa Chrystusa. Celebracja roku liturgicznego jest zatem nieustannym świętem, jest nieustannym świętowaniem, a chrześcijanin jest człowiekiem świętującym, jest człowiekiem święta. Te dwie rzeczywistości wpisane są w naturalny sposób w ludzkie życie. Trudno podać jednoznaczną definicję święta, gdyż można rozpatrywać je pod wieloma aspektami. W socjologii na przykład święto stanowi najwyższą formę identyfikacji człowieka z grupą, do której należy. W filozofii mówi się, że święto to afirmacja świata, afirmacja całej rzeczywistości, a także samego siebie. Piękną definicję święta dał nam święty Jan Chrysostom. Istotę święta ujął w stwierdzeniu: tam jest święto, gdzie raduje się miłość. I wydaje się, że to piękna i chrześcijańska definicja święta i świętowania. Tam jest święto, gdzie raduje się miłość. Natomiast samo wyrażenie święto, łacińskie festum, świętowanie, łączy się ze średniowiecznym znaczeniem następujących słów. Feria, słowo, które oznaczało dzień, w którym nie podejmowano zwyczajnych prac. Potem fanum, termin ten oznacza miejsce święte, oraz słowo fas, czyli działanie religijne. Połączenie tych trzech słów utworzyło właśnie łacińskie festum, czyli święto, świętowanie. Mówiąc o świętowaniu chrześcijańskim, ale nie tylko, Myślę, że trzeba podkreślić i wymienić pewne charakterystyczne cechy święta. Po pierwsze, święto wymaga czasu. Człowiek, który świętuje, nie liczy czasu, nie patrzy na zegarek. Kalendarz liturgiczny, czyli kalendarz świąt, nie jest terminarzem, lecz jest kalendarzem świąt. Tutaj nie mierzy się czasu, lecz ukazuje się i świętuje się zbawcze działanie Boga. Drugą cechą święta jest spontaniczność, czyli swego rodzaju otwartość na to, co Bóg przygotował dla każdego z nas. Stąd też kolejna cecha, jaką jest bezinteresowność. Nie można świętować w sposób interesowny, oczekując czegoś w zamian. Ja, świętując, przyjmuję bezinteresowny dar Bożej miłości. Nie można świętować w pojedynkę, dlatego kolejną cechą święta jest jego społeczny charakter, bo święto to komunia, to wspólnotowe przeżywanie radości, to wspólnotowe przeżywanie spotkania z Bogiem. Każde święto zawiera w sobie element wezwania, postulatu, ponieważ kontakt z czymś świętym, kontakt z sakrum determinuje święto. Homo festivus, czyli człowiek świętujący, był zawsze świadomy, że święto jest darem bogów. To czas szczególnego działania Boga. Obchodzić święto znaczyło wejść w obecność bóstwa. Konsekwencją więc udziału w święcie było odrodzenie, była przemiana. Człowiek, który przeżywa święto, przemienia się, rodzi się jakby na nowo, rodzi się do nowego życia. Kolejną charakterystyczną cechą święta jest element inności, odmienności. Święto to odejście od tego, co jest codzienne, co jest zwyczajne. I chyba to w jakiś sposób bardzo odczuwamy, chociażby wspominając jeszcze z młodszych lat, z dawnych czasów, pamiętam zawsze w szafie wisiało tak zwane ubranie odświętne, ubranie do kościoła. I biada, żeby założyć je w dzień powszedni. Była świadomość, że idąc w niedzielę na mszę świętą, to jest jakieś wydarzenie, to jest coś bardzo ważnego. I to też wymaga odpowiedniego stroju, a więc ten element inności, odmienności. I mówiąc o cechach charakterystycznych święta, trzeba zwrócić uwagę na istnienie pewnych symboli, pewnych znaków, które też wskazują na odmienność święta od dnia codziennego. I oczywiście tutaj trudno wymienić w tym momencie te symbole, ponieważ one są charakterystyczne dla każdego święta i będziemy je wskazywać, kiedy będziemy już omawiać poszczególne, konkretne chrześcijańskie święta. Nasze chrześcijańskie świętowanie jest bardzo mocno oparte na sposobie świętowania przedstawionego w Biblii. I dlatego warto zobaczyć, jak wygląda struktura teologiczna świąt biblijnych. Przede wszystkim biblijne święto jest pamiątką, jest anamnezą. Biblijne święto to wspomnienie, czyli uobecnienie zbawczego działania Boga. Każde święto jest celebracją i aktualizacją wielkich dzieł, których Bóg dokonał dla zbawienia człowieka. Świętować nie oznacza tylko kontemplować, ale przede wszystkim uczestniczyć w sposób aktywny, czyli w sposób sakramentalny. Dziś celebracji święta jest autentycznym momentem zbawczym. A zatem, kiedy świętujemy, kiedy przeżywamy jakieś chrześcijańskie święto, winniśmy zaangażować się, winniśmy w nim uczestniczyć, bo tylko wtedy w sposób bardzo realny, bardzo rzeczywisty doświadczymy obecności i bliskości Boga. Dalej, biblijne święto zawierało w sobie zawsze jakieś zadanie. Z uczestnictwa w święcie jako wydarzeniu zbawczym wynikało konkretne zadanie w wymiarze moralnym. Celebracja i uczestnictwo w święcie zapraszają i wzywają do życia treścią danego święta. I tak też jest w świętach chrześcijańskich, bo przecież świętowanie zobowiązuje do przyjęcia określonych postaw, a przede wszystkim domaga się miłości bliźniego, akceptacji drugiego człowieka, domaga się przebaczenia, domaga się pojednania, bo w takiej postawie winniśmy stawać przed Bogiem, zwłaszcza w centrum każdego święta, którym jest Eucharystia. Święto jest także biblijne święto, było zawsze zapowiedzią ostatecznego wypełnienia. Święto biblijne jest celebrowane między dwoma biegunami. Już, czyli już coś się wydarzyło i jeszcze nie, czyli coś jeszcze się wydarzy. Oczekujemy wypełnienia, oczekujemy spełnienia. Święto jest pamiątką przeszłości, a więc tego, co było, tego, co się wydarzyło i jest sakramentem przyszłości, czyli już daje nam możliwość w jakiś sposób uczestniczyć i kosztować tych darów, które Bóg dla nas przygotował. Możemy zatem powiedzieć, że święto jest aktualizacją autentycznej nadziei na całkowite wypełnienie się zbawienia. Tego oczekujemy, o to modlimy się w każdej Eucharystii, w każdej modlitwie. I w końcu biblijne święto było doświadczeniem radości. Radość jest jednym z najważniejszych elementów tworzących święto. Prawdziwym źródłem tej radości jest doświadczenie zbawienia, jest nadzieja zbawienia. Źródłem tej radości jest spotkanie z Bogiem. Człowiek biblijny świętując wiedział, że on doświadcza bliskości Boga, tej zbawczej bliskości Boga. I dlatego serce człowieka świętującego w Biblii zawsze było napełnione radością. Widzimy to zwłaszcza w modlitwie psalmów, kiedy z radością śpiewano idąc do świątyni, mając świadomość, że staje się przed Bogiem, Bogiem Stworzycielem, Bogiem Zbawicielem, Bogiem, który jest po stronie człowieka, który zawsze przychodzi, aby realizować przymierze. I to takie wprowadzenie odnośnie świąt chrześcijańskich. Myślę, że jest to ważne, żeby te podstawowe pojęcia stały się dla nas jasne i zrozumiałe, ponieważ później łatwiej będzie zrozumieć nam, kiedy będziemy mówić już o konkretnych chrześcijańskich świętach, a będziemy mówić o nich w kontekście tak zwanego roku liturgicznego, czyli przeżywania i uobecniania zbawczych dzieł Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia.